Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Sakrament namaszczenia chorych. Przypomnijmy, że zgodnie z nauką katechizmu, 7 sakramentów Kościoła katolickiego dzielimy na 3 grupy. Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, to jest chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, sakramenty uzdrowienia, czyli sakrament pokuty i namaszczenia chorych, oraz sakramenty społeczne, czyli kapłaństwo i małżeństwo. Po omówieniu sakramentu pokuty i pojednania chcę więc teraz zająć się drugim z sakramentów uzdrowienia, jakim jest namaszczenie. O ile pokuta i pojednanie mają na celu przede wszystkim uzdrowienie ludzkiego wnętrza, to namaszczenie skupia naszą uwagę na potrzebie uzdrowienia ciała. Ostatnio bardzo modne stały się msze święte połączone z modlitwą o uzdrowienie. W związku z tym można odnieść wrażenie, że inne sakramenty, a nawet sama Najświętsza Ofiara, nie dokonują uzdrowienia ducha i ciała, a jedynie ta specjalna msza o uzdrowienie. Takie przeciwstawianie tak zwanych zwykłych mszy świętych z modlitwą o uzdrowienie, jak również przeciwstawianie zwykłych duszpasterzy charyzmatykom, którzy mają dar uzdrawiania, nie tylko nie znajduje podstaw teologiczno-dogmatycznych, ale wprowadza wiernych w błąd i powoduje wielkie duchowe szkody zamiast duchowego pożytku. Przede wszystkim zachodzi realne niebezpieczeństwo magicznego traktowania mszy świętej i innych sakramentów, zgodnie z którym sakrament działa jak cudowny lek. Wystarczy go przyjąć, aby był natychmiastowy skutek. Tymczasem to sam Chrystus leczy i uzdrawia, kogo chce, jak chce i kiedy uzna to za stosowne. Ponadto tego rodzaju praktyki sprawiają, że wierni bardziej koncentrują się na spodziewanym efekcie modlitwy o uzdrowienie, aniżeli na konieczności zmiany stylu życia, nawrócenia i ożywienia wiary. Oprócz tego za dużo w tym wszystkim pogoni za sensacją zamiast fascynacji samym Bogiem. Nie wolno więc zapominać, że Kościół od samego początku dysponował środkami uzdrowienia duszy i ciała w postaci właśnie sakramentów świętych, a zwłaszcza sakramentu pokuty i pojednania oraz omawianego tu sakramentu namaszczenia chorych. Dlaczego więc tworzy się wrażenie, że oto nagle pojawia się coś nowego w 2000-letniej historii Kościoła? Ale powie ktoś, że dotychczasowe środki nie są dość skuteczne. W odpowiedzi można przytoczyć słowa Pana Jezusa, które wyrzekł do apostołów. Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Wobec tego problem tak zwanej skuteczności sakramentów tkwi w braku dostatecznie silnej wiary. Jeżeli jej brak, a co za tym idzie, nie dokonuje się nawrócenie, zerwanie ze złem i całkowite oddanie życia Chrystusowi, to niewiele pomogą modlitwy o uzdrowienie czy sam sakrament namaszczenia. Może właśnie z tych względów ten sakrament, obok bierzmowania, o którym mówiłem 2 miesiące temu, należy do sakramentów najbardziej zaniedbanych pod względem duszpasterskim. Choć dokonał się w tym zakresie znaczący postęp, to jednak wciąż w świadomości wiernych nie brak zabobonnego i magicznego podejścia do niego. Nadal bowiem pokutuje dawniej używana fatalna nazwa – ostatnie namaszczenie. Sugeruje ona bowiem, że ów sakrament należy przyjąć w ostatnim momencie życia, że jest jak zamknięcie oczu umierającemu. Stąd wezwanie kapłana do chorego z sakramentem namaszczenia w niejednym przypadku wzbudza paniczny lęk, jakoby zbliżała się śmierć. A przecież ona i tak niepostrzeżenie się zbliża z każdym dniem i każdą chwilą. Sami chorzy i najbliższa rodzina często zwlekają ze sprowadzeniem kapłana, aby udzielił tego sakramentu, w obawie, że jego następstwem będzie śmierć. A jest to przecież sakrament mający nieść duchowe pokrzepienie, a także, jeśli jest to wolą Bożą, uzdrowienie na duszy i na ciele. Śmiem twierdzić, że wspomniana moda i popularność na msze z modlitwą o uzdrowienie w tym ma swe źródło, że w przeciwieństwie do opacznie rozumianego sakramentu namaszczenia nie przywołuje ona skojarzenia ze śmiercią. Wciąż duszpasterze spotykają się z naganną i pozbawioną sensu praktyką, że wzywa się księdza do osoby, która już odeszła do wieczności, aby nałożył święte oleje i by potem można było na nekrologu ze spokojem sumienia napisać, że odeszła ona zaopatrzona świętymi sakramentami. Jakimi? Nie wiadomo. Tego rodzaju postępowanie można uznać za bardzo obłudne, a zarazem sprzeczne z naturą sakramentu. Żadnego bowiem sakramentu nie można udzielać umarłym, lecz tylko żywym. Kapłan, gdyby to uczynił, nie tylko popełniłby nadużycie, ale też działałby nieskutecznie. Sakrament powtórzny można udzielać tylko osobom żywym. Aby rozwiać wszelkie mity narosłe wokół sakramentu namaszczenia chorych, warto sięgnąć do kodeksu prawa kanonicznego. Prawodawca kościelny w 10 kanonach od 998 do 1007 stanowi, że poprzez ten sakrament Kościół swoich wiernych, którzy doświadczają poważnego niebezpieczeństwa choroby, powierza Chrystusowi cierpiącemu i uwielbionemu, ażeby ich podtrzymał i zbawił. Zasadniczą więc racją tego sakramentu jest uświęcenie cierpienia i duchowa przemiana cierpiącego. Tego sakramentu można udzielić osobom, także dzieciom, o ile mają dostateczne używanie rozumu. Tego sakramentu można udzielić osobom, także dzieciom, o ile mają dostateczne używanie rozumu, których ciężkość choroby da się ustalić w sposób rozsądny, bez zbytniego wahania. W razie potrzeby można zasięgnąć rady lekarza. Wprowadzenie teologiczne do obrzędu sakramentu chorych podaje, że przed operacją można udzielić namaszczenia, jeżeli przyczyną operacji jest niebezpieczna choroba. Także osobom w podeszłym wieku, których opuszczają siły, można udzielić tego sakramentu, nawet jeśli nie zagraża im niebezpieczna choroba. Sakrament można powtarzać, jeśli chory po przyjęciu namaszczenia wyzdrowiał i ponownie zachorował, albo w czasie trwania tej samej choroby nastąpiło poważne pogorszenie. Natomiast byłoby nadużyciem sakramentu przystępowanie do niego na wszelki wypadek, przy każdej nadarzającej się do tego okazji. Taką okazją mogą być na przykład wspólnotowe celebracje tego sakramentu przy okazji Dnia Chorego organizowanego w parafii. Chorym, którzy utracili przytomność lub używanie rozumu, również można udzielić tego sakramentu pod warunkiem, że istnieje prawdopodobieństwo, iż jako wierzący prosiliby o niego, gdyby byli przytomni. Natomiast to samo wprowadzenie do obrzędów sakramentu chorych jednoznacznie stanowi, że nie można udzielać namaszczenia umarłym. Z kolei kodeks prawa kanonicznego stanowczo orzeka, że nie wolno udzielać go tym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim. Aby go przyjąć, takie osoby powinny najpierw odprawić spowiedź. Logicznym tego następstwem jest zatem przyjęcie Komunii Świętej. Z tej racji mówi się o sakramentach chorych, na które składa się namaszczenie, sakrament pokuty, o ile zachodzi taka potrzeba, oraz udzielenie Komunii Świętej, która, jeśli udzielana jest w bezpośredniej perspektywie odejścia chorego do wieczności, określana jest jako wiatyk. Zanim przejdę w następnej audycji do praktycznej strony sakramentu namaszczenia chorych, a więc do jego celebracji, chciałbym podać kilka informacji odnośnie do jego biblijnych podstaw. Otóż jego początków można upatrywać jeszcze w Starym Testamencie. Prorocy, zapowiadając nastanie czasów mesjańskich, kreślą perspektywę powszechnej szczęśliwości, kiedy nikt nie będzie cierpiał i doznawał przeciwności, nastanie bowiem powszechny pokój. Jak pisze prorok Izajasz, kiedy Mesjasz przyjdzie, wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy jak jeleń wyskoczy i język niemych wesoło krzyknie. Mesjasz bowiem przyjdzie od Boga, aby opatrywać rany serc złamanych. Takim właśnie Mesjaszem jest Jezus Chrystus, który uzdrawiał chorych i pocieszał strapionych. Jednym ze znaków, które uwiarygodniały, że On jest Mesjaszem, są uzdrowienia z przeróżnych chorób i dolegliwości. On też polecił apostołom wysyłanym z orędziem ewangelicznym: uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. To też, jak czytamy w Ewangelii świętego Marka, apostołowie wyrzucali wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Podobnie apostołowie czynili po zmartwychwstaniu Chrystusa, dokonując uzdrawiania w Jego imię. Wierny tej praktyce apostoł Jakub pisze: choruje ktoś wśród was, niech sprowadzi kapłanów kościoła, aby się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Z tych słów świętego Jakuba apostoła wynika, że, jak powiedziałem na wstępie, Kościół zawsze, od początku, troszczył się nie tylko o dobrostan duchowy, ale także o ściśle z nim związany dobrostan ciała. Historia pokazuje, jak wiele cudownych uzdrowień dokonało się mocą omawianego tu sakramentu, o ile oczywiście spotykał się on z żywą i głęboką wiarą. Na tym bowiem polega moc sakramentalnego znaku, którego nigdy nie wolno traktować instrumentalnie czy na sposób magiczny, gdyż zamiast pobożności byłby to grzech bałwochwalstwa.